dobre książki.
Dzień dobry, Ewa Lipska.
Dzień dobry.
I premierowa książka, premiera w Radiu Kraków Kultura, w dobrych książkach, wariacje geldbergowskie.
Tak.
Tom ukazał się nakładem wydawnictwa literackiego i taka surrealistyczna okładka.
Okładka, tak.
Stosowna do zawartości tego tomu. I myślę, że specjalnie została wybrana.
O okładce zaraz mogę coś powiedzieć, bo chodziło mi o to, żeby te trzy tomy, które się ukazały w wydawnictwie literackim, które miały takie tytuły związane z cywilizacją, to znaczy Pamięć operacyjna, Czytnik linii i Miłość w trybie awaryjnym, to one tworzyły taką zamkniętą całość, taki triumvirat.
Tryptyk
właśnie lepiej brzmi. I chciałam, żeby ta okładka była zupełnie, żeby w ogóle to było zupełnie coś innego. No bo to jest
tak,
coś innego.
Tak, te okładki były takie ascetyczne bardzo.
Tak jest. A ta, to jest, chcę powiedzieć parę słów na temat tego surrealisty, bardzo mało znanego. On się nazywa Yves Tanguy, jeżeli ja dobrze czytam jego nazwisko. To jest Amerykanin francuskiego pochodzenia i on był marynarzem, który sobie tak pływał po różnych wodach i oceanach i sobie malował obrazki, pejzażyki, ale zawsze miał taką skłonność do surrealizmu. I fascynował go ten kierunek i w zasadzie dołączył do surrealistów w 25 gdzieś roku i zaczął malować fantastyczny obraz. Naprawdę, ja uważam, że on jest zupełnie nieznany, ale po prostu uwiodła mnie jego wyobraźnia i jak zobaczyłam te obrazy, oczywiście w internecie niestety, na razie, to już wiedziałam, że to by było najlepsze, co mogłoby być, no bo to musieliśmy przejść dzielnie przez Centrum Pompidou, które musiało wyrazić zgodę i na szczęście wszystko, jak widać, dobrze się skończyło. Ale myślę, że on oddaje gdzieś, no to nie chcę użyć słowa ilustruje, bo to nie jest ilustracja, ale gdzieś te nasze wyobraźnie się chyba spotkały. Nie wiem, co myślisz?
Zdecydowanie. Zresztą twoja wyobraźnia taka bardzo surrealistyczna i też wiem, że ty tę surrealistyczną sztukę bardzo lubisz.
Bardzo, tak.
Jak René Magritte, który też występował w twoich książkach.
Tak, to prawda. Tylko, że te wszystkie nazwiska, o których mogłybyśmy tutaj dużo mówić, są już tak znane, że chciałam, żeby to było coś innego.
Zdecydowanie. Od razu też sięgnęłam po opis, bo nie rozpoznałam właśnie tego obrazu, tego twórcy bardzo, bardzo.
W najgorszym razie, jak komuś nie będzie się podobała książka, to zawsze zostanie mu dobry obraz.
Zanim posłuchamy jeszcze kilku utworów, bo to takie mini prozy?
To proza.
Mini eseje?
To jest proza, bo ona nawet jest tak składana jak proza, jak zauważyłaś. Nie eseje, broń Boże. Nic to z esejami chyba nie ma wspólnego, natomiast to są takie
Ale są to takie całostki zamknięte.
Tak, no nie wiem.
No ja tak, wiem. No konstrukcja jest taka, że
ty jesteś czytelnikiem, to ja
no
tutaj.
Tak.
Ja się
tak
dowiem tutaj ciekawych rzeczy zaraz.
No dla mnie każda właśnie z tych mini prus stanowi taki zamknięty świat.
No tak.
Zamknięty obraz.
Tak. U pani Schubert też to było, tylko trochę inaczej.
No właśnie, tutaj mamy Geldberga, który jest bohaterem wariacji geldbergowskich. No i myślę, że to wszystkim się nasunie, to skojarzenie oczywiste z Bachem. I rzeczywiście,
tak,
jeśli moglibyśmy powiedzieć,
mylą nawet,
że to nie eseje, ale takie wariacje. Właściwie każdy z tych tekścików.
Wiele osób
jest
mówi, że to
wariacją.
Są wariacje goldbergowskie, tak, mylą to. A to jest ciekawa rzecz. Jak pracuję, to był taki okres, że pracowałam przy wariacjach goldbergowskich, a trzeba pamiętać, że one były napisane przez Bacha dla, jak dobrze pamiętam, chyba Kaiserling się nazywał.
Hrabia,
tak. I wykonywał Gottlieb Goldberg.
I stąd ten tytuł.
Uczeń zresztą Bacha i stąd ten tytuł. I to były utwory, które miały tak zwane nasenne. One miały pomóc w zasypianiu. No, mnie raczej nie przyświecała taka idea. Choć może się zdarzyć, że ktoś zaśnie po trzech Geldbergach.
Och nie, to jest taka lektura bardzo niepokojąca. Tak no naprawdę. Właśnie. Ja myślę, że po lekturze tych tekstów to raczej może być trudno zasnąć.
Tak, ale jeszcze chcę, Kasiu, powiedzieć coś.
Wracając do Goldberga
jeszcze.
I Bacha.
Że jak żyła moja tłumaczka Janina Katz, duńska.
Wspaniała
pisarka. I współpracowała z takim maleńkim, niszowym pismem. Ja tam wtedy często jeździłam do Kopenhagi. Ona do mnie powiedziała, słuchaj, a może byś pisała takie surrealistyczne, króciutkie opowiadania o rzeczywistości duńskiej. Tam był taki sklep z rybami, wszystko się ruszało, jakieś straszne potwory. I ten sklep mnie zresztą fascynował. No i w ogóle bardzo lubię Kopenhagę. I rzeczywiście i wymyśliłyśmy, że to będą Goldbergi. Właśnie. Mm-hmm. Ja napisałam kilka takich Goldbergów, oczywiście po polsku. Janka to tłumaczyła na duński. I to jeszcze było takie pośrednie między tymi wariacjami geldbergowskimi, a muzyką i Bachem. To jeszcze był ten epizod duński. I potem to pismo upadło. Mam nadzieję, że nie z powodu moich Goldbergów, ale może. I tak sobie pomyślałam, że... No już nie może być Goldberg, bo on należy gdzieś do Kopenhagi, ale może Geldberg właśnie i stąd te wariacje geldbergowskie, na które się składa tyle takich różnych zabawnych etapów.
A ja tak zastanawiałam się też nad tym, że to też jak Goldberg, ten Geldberg, jakbyśmy tak chcieli dosłownie to potraktować, to też takie nazwisko znaczące, bo Goldberg to byłaby góra złota, a Geldberg to jest góra pieniędzy. Więc
wiesz,
to
o tym nie pomyślałam.
Syndrom czasu. No znaczy, ja tak dzisiaj skojarzyłam.
No właśnie, myślę, że wiele osób będzie tak kojarzyć, ale powiem szczerze, że nawet nie miałam tego na myśli. Gdzieś ten Goldberg, stale go spotykałam w różnych notatkach i tak sobie pomyślałam, no to mu takiego kolegę stworzę.
Czyli to nie chodzi o...
Nie, to nie. Absolutnie mi nie przyświecała taka idea, choć zapewne takie będą też może i skojarzenia, no ale to już nie wiem. Przy każdym nazwisku coś się pewnie kojarzy.
I tutaj też motywy muzyczne bardzo są obecne w tym tomie. I odwołania do muzyki, odniesienia do muzyki i też taka metaforyka muzyczna.
No i dlatego ten tytuł. Bo jakoś mi się to jeszcze dodatkowo ze sobą spinało, ten tytuł i z tymi paroma właśnie takimi prozami nawiązującymi do muzyki, która odgrywa coraz większą rolę w moim długim życiu i czasami nawet wyprzedza mój drogi gatunek literacki. Gdzieś rzeczywiście jest dla mnie w tej chwili ważna i może stąd te aluzje do muzyki, które są w tej książeczce.
To ja może tutaj zacytuję taką jedną wariację. Są chwile, kiedy Geldberg popada w stan atonalny. Zero harmonii, zero melodii. Pozostają apatia spaceru i dysonanse rozmyślań. Geldberg podziwia wschód słońca i zastanawia się, czy kiedykolwiek stanie się zachodem. Tu mamy właśnie tą metaforkę muzyczną, ale też pojawia się wschód i zachód, który już w innym utworze również się pojawia w odniesieniu do kraju, który chciałby być zachodem.
No to prawda, bo te teksty też gdzieś się wpisują w naszą rzeczywistość, w której żyjemy, naszą polską rzeczywistość. I zadajemy sobie coraz częściej takie pytanie, czy jesteśmy wschodem, czy jesteśmy zachodem? Czy chcemy być wschodem, czy chcemy być zachodem? I może stąd te właśnie przywołane przez ciebie.
Wschody i zachody.
Wschody i zachody.
No tak, jeszcze pewnie o tej rzeczywistości polskiej porozmawiamy, ale też dużo mamy takich odniesień do świata, wszechświata, kosmosu, kosmologii i też ta metaforyka właśnie taka kosmiczna, która mimo, że odcinasz się od tryptyku z pamięcią operacyjną, jakoś tak mam wrażenie, że jest trochę w pewnym sensie podobnych odniesień właśnie, jeśli chodzi o taką współczesność.
No bo goni mnie ta sztuczna inteligencja, no te osiągnięcia cywilizacyjne, teorie kwantowe. Gdzieś mnie to wszystko goni. To znaczy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Interesują mnie bardzo to, co się zdarzyło, bo oczywiście w tych równocześnie to, co zauważyłaś, jest czas, przemijanie. To jest z kolei związane z moim wiekiem, prawda? I z taką, mam już dystans do życia i ten komentarz nie może być inny, ale oczywiście jest jeszcze we mnie na szczęście takie zainteresowanie tymi wszystkimi osiągnięciami nauki, które się dzieją na naszych oczach. To znaczy to, co się w ogóle zdarzyło na przestrzeni mojego życia, kiedy ja pamiętam ten czas, że z trudem można było mieć stacjonarny telefon, a potem komórka to było w ogóle, już nie mówiąc o tym, że ważyła parę kilogramów, to jeszcze w dodatku no była nie do osiągnięcia. To w ogóle było, to tylko wybrani mieli takie szczęście. A teraz jest to coś, jak coś, co jest prawie zegarkiem na naszej ręce.
Oczywiście, często nie nosimy. Ja na przykład już nie noszę zegarka.
Także dzieje się, wszystko dzieje się bardzo szybko i to jest z jednej strony fascynujące, z drugiej strony trochę przerażające, prawda, że to, co się mówi o sztucznej inteligencji, że ona jest oczywiście może i największym będzie osiągnięciem naszego życia, ale maruderzy twierdzą, że może ostatni. Jeżeli przejmie ona, zapanuje nad człowiekiem. Wydaje mi się to zresztą mało prawdopodobne, bo przecież my tworzymy te maszyny i te komputery. No ale może być różnie. Filmy science fiction się spełniają.
No i spełnia się też to, o czym pisał Stanisław Lem bliski ci przecież.
Tak jest.
Wszystko to już przewidział.
No i rzeczywiście on tak przecież komentował, że internet to taki śmietnik. I rzeczywiście przy wszystkich zaletach internetu, no to jest równocześnie śmietnik, z którego trzeba wygrzebywać te jakieś ciekawe czy cenne informacje. No jest coś takiego.
Też pomyślałam teraz o tym, że właśnie też zresztą wspomniałaś o pani Schubert, skądinąd też muzyczne nazwisko, choć wiemy, że nie o kompozytora ci chodziło, tworząc panią Schubert, czy pan Schmetterling, że to też był jakiś zapis czasów tego, co wtedy się działo, co myślę, co ciebie też zaprzątało, a Geldberg jest taki bardzo właśnie dzisiejszy.
No tak, lata lecą, proszę ciebie. Rzeczywiście, szczególnie Schmetterling, pani Schubert z tamtego okresu była jednak bardzo austriacka, no bo wtedy siedziałam w Austrii i te realia były austriackie. Tam zresztą powstała ta pani Schubert. Potem dopiero ona się robiła taka bardziej uniwersalna. No i już potem zniknął pan Schmetterling, została tylko pani Schubert.
A tu właśnie mamy z jednej strony komentarz, oczywiście taki komentarz bardzo wyrafinowany do tego, co wokół nas jest kraj, jest kościół, ale też właśnie ta taka szersza znacznie perspektywa, bo mamy i kosmos, i wszechświat, i rozum, i takie eschatologiczne napoły, rozmyślanie.
No, brzmi to trochę przerażająco.
No myślę, że też usłyszymy.
Może zniechęcić czytelnika.
Ale jakżeż to właśnie z jednej strony to, co tu i teraz, ale też jest ta perspektywa taka właśnie kosmiczna.
No, to już ocenią czytelnicy.
No to może teraz poproszę ciebie o to, byśmy się mogli przekonać, czy tak jest w istocie. I proszę o przeczytanie wybranych przez ciebie wariacji.
Geldberg nie lubi, jak się go czyta.
Dlaczego?
Bo wolałby, żeby go czytał ktoś inny, no ale już trudno. Przeczytam kilka.
To zresztą tak każda z tych wariacji się zaczyna od tego, że Geldberg uważa, bądź tak. Geldberg odkrył, Geldberg lubi, Geldberg patrzy.
Na biurku stoi wypchany kraj. Kiedyś był żywy, miotał się, krzyczał, szczekał, deklamował, ostrzegał. Teraz jest wypchaną datą. Trupy faktów zlepione żywicą. Geldberg odkurza go od czasu do czasu. Potem siada w fotelu i patrzy w okno. Za oknem ogród, w którym rosną mumie i inne trofea władzy. Strażnicy garbują trawę. Nad nimi spadające giełdy galaktyk, które zapowiadają już nowy świat.
Gorzkie, ale jakieś w zakończeniu trochę optymizmu tam mamy i nadziei może.
Nie, no pewnie.
Na nowy
to w ogóle
świat.
Wszystko jest bardzo optymistyczne i wesołe. Na poparcie tej tezy przeczytam. Geldberg, zachwycony królewskimi pogrzebami, postanowił przymierzyć swój grób. Oczepał go z liści, osuszył z wilgoci i włożył na siebie. Ze zdziwieniem zauważył, że grób się nie dopina. Brakuje kilku betonowych guzików, orderów, a szarfa kołnierza jest nieczytelna. Odpadła też żałobna przypinka. Geldberg stwierdza z wyrazami głębokiego żalu, że jeszcze nie czas na wieczny odpoczynek i udaje się na kolejną patriotyczną stypę.
To też jest jedna z moich ulubionych wariacji. Bardzo tak? Surrealistyczna i taka też bardzo przekonująca i obrazowa.
I może jeszcze taki. Geldberg przestał być publiczny. Jest prywatny. Chciałby mieć swoją orkiestrę. Mógłby z nią uciec na wyspę samotnych nut. Geldberg otwiera szeroko okno i zastanawia się, ile waży dźwięk. Gra słów nie jest mu w stanie zastąpić partytury pamięci. Z trawnika nieba wyrywa chwasty. Chciałby jeszcze raz zobaczyć to wszystko, co stracił już z oczu.
Niezwykła precyzja też wszystkie te teksty charakteryzuje i taka właściwa tobie ironia, dystans.
Tego nie wiem, ale to już...
Bardzo wszystkie te teksty precyzyjnie są skonstruowane właśnie jako takie...
Tak myślisz?
Takie zamknięte całostki. Mm-hmm. Tak, tak. I takie zamknięte obrazy. Myślę, że mimo, że to proza, rzeczywiście bardzo przypominają mi te teksty twoją poezję.
No bo w zasadzie trudno od siebie uciec. Od swojego sposobu myślenia, od swojej wyobraźni, od spojrzenia na świat. No to jest niemożliwe. I wszystko jedno, czy to jest proza poetycka, czy to jest poezja, to gdzieś to będzie do siebie podobne. Tak jak mówisz o tej precyzji, może rzeczywiście coś takiego jest.
I te zaskakujące, takie wykluczające się właściwie metafory.
Tak, no to jest coś, co lubię, ta skłonność do surrealizmu właśnie.
A jednocześnie też otwierające bardzo wiele różnych interpretacji.
Ja myślę, że o to chodzi. To znaczy, zresztą my, czytelnicy, też mamy taki stosunek do utworu, który w danej chwili jest przez nas czytany, prawda? Że każdy z nas inaczej go interpretuje w zależności od wyobraźni, od kultury, od poziomu intelektualnego, od tego, co się lubi, a czego się nie lubi, prawda? No to jest, na tym polega cały urok naszego kontaktu ze sztuką, prawda? Że ktoś jeden będzie siedział godzinami przed obrazem Matisse'a, a ktoś inny przez tak modnego nagle ostatnio Vermeera, prawda?
Tak, właśnie. Tak, za sprawą no. wielkiej wystawy w Amsterdamie, na którą wszyscy jeżdżą.
No tak, ale te wystawy było kilka Vermeera i ta się zrobiła taka moda, ale bardzo dobrze. Mm-hmm. Bardzo dobrze. Niech, nawet jeżeli to jest jakaś forma snobizmu, że wypada pojechać na Amsterdamu, no to jest bardzo
jest
dobre.
To dobry
no,
snobizm.
Bardzo dobry, zdrowy, świetny. No ale to jest tak, że każdy czyta tę sztukę inaczej i przemyślenia każdego z nas są inne.
Geldberg jest takim portparol jednak autorki.
Nie wiem, musiałabym z nim pogadać, zapytać, czy mogę tak powiedzieć, czy on się nie obrazi. Tego nie wiem, ale mamy ze sobą dużo wspólnego.
O rozumie też tutaj mamy.
Trochę też, tak.
To może o tym rozumie?
Przeczytasz.
Przeczytać?
Tak,
mogę
bardzo proszę.
Przeczytać? Geldberg uważa, że rozum to tępy strażnik z nadwagą rozsądku, pomnik stojący na cokole, trzeźwy kamień, bezwzględny tyran, po drugiej stronie intuicja, lotnisko niepewności, na którym lądują złe przeczucia, szósty zmysł losu. Geldberg wie, że obie strony są daleko od siebie, ale zawsze blisko.
No i coś takiego jest. Chciałam powiedzieć nic odkrywczego, bo w końcu tak się w życiu dzieje, nie?
Rozum i intuicja. Przeczytałam ten tomik raz, ale kiedy czytałam go kolejny raz, znowu zupełnie inaczej go odczytywałam i po raz kolejny to rzeczywiście aż zadziwiające, jak wiele różnych sensów możemy odnaleźć w zależności, nie wiem, od pory dnia, naszego nastroju zupełnie inaczej.
Ale wiesz, że to jest ciekawe, co mówisz, dlatego że te osoby, które już przeczytały tę książkę, mówiły mi, że mają potrzebę przeczytania jeszcze raz, a czasem jeszcze raz.
Tak.
Czyli coś musi w tym być, jeżeli ty to mówisz teraz.
No tak, bo tak przy pierwszym czytaniu wydaje się, że to jest proste i dobrze się to czyta i przyjemnie się to czyta bardzo. I właściwie szybko możemy to przeczytać też, ale jest coś takiego, że chcemy do tej książki wracać, że jakoś tak...
Mam nadzieję, że pojawi się ktoś, kto po prostu po dwóch prozach rzuci książkę w kąt i powie precz, okropne, nie mogę.
Nie chcemy wiedzieć, co ten Geldberg jeszcze ma nam do powiedzenia. Bardzo.
No nie wiem. Bardzo. Nie wiem, co on jeszcze zrobi.
Nie, no rzeczywiście takie uniwersalne bardzo, no ale też właściwe ci poczucie humoru tutaj też jest.
No tak. Przewrotne. Jak wiesz, jestem może smutny poeta, ale wesoły człowiek.
No zdecydowanie.
Jak mawiał Franciszek Halas, znakomity czeski poeta, mówi o sobie, jestem wesoły człowiek, smutny poeta.
No ale to tak, takie
ale co
elementy.
To znaczy smutny, prawda?
Elementy humoru oczywiście też tutaj są.
Tak, naturalnie.
Tak jak zawsze. Tak jak
naturalnie.
Zawsze.
Zresztą zawsze na spotkaniach autorskich ktoś, dlaczego pani pisze takie smutne wiersze? No to ja się zawsze bronię przed tym, co to znaczy w ogóle smutny i wesoły, prawda? Czy Tomasz Mann jest na przykład smutnym pisarzem, czy wesołym. Już nie mówię o Szekspirze, czy jest smutny, czy wesoły. Czy jest ważny, bo skłania do myślenia. No i o to chodzi. A nie czy jest wesoły, czy smutny.
Wielka literatura zawsze jest i taka, i taka. I wielka poezja przecież też. Myślę, że bez tej przewrotności to byłoby tylko patetyczne, gdyby tak rzeczywiście wziąć te tematy i pomyśleć o tej ludzkości.
Pewnie może być. No zawsze jest coś takiego, że w największym, na przykład teksty satyryczne często mają w sobie taki gdzieś w podtekście, w tle smutek, a czasem nawet i dramat. Jest coś takiego w dobrej satyrze, prawda?
Zdecydowanie, już zwłaszcza w takich surrealistycznych utworach.
Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę myśli Leca, które są przecież śmieszne, zabawne, ale ile w nich jest dramatu i tragedii ludzkiej.
I dramatyzmu też.
Prawda?
Ale te mini rozważania, te wariacje są też bardzo filozoficzne, jak cała twoja poezja.
Tu nie zabieram głosu. Tutaj filozofię nie zabieram głosu.
Nie. Mamy tak mnóstwo takich pytań, na które Geldberg stawia i w jakimś sensie na nie odpowiada też.
Próbuję.
Czy próbuję? Próbuję
biedaczek. Próbuję biedaczek odpowiedzieć. Męczy się. Trudno, niech się męczy.
Ale te teksty też oczywiście możemy czytać oddzielnie i możemy je czytać nie po kolei, mam wrażenie.
Tak, choć, oczywiście.
Prawda? Ale oczywiście. Ale one też, tak jak zresztą u pani Schubert było, że one też tworzą taką właśnie zamkniętą historię. I
wiesz, ja nawet...
takie właśnie...
Tak, tu panią Schubert też można czytać w różny sposób. Uh-huh. A ja należę do tych czytelników nerwowych, że kryminał lubię czytać od końca.
O!
Żeby już mieć spokojną głowę, kto zamordował, i potem spokojnie już mogę czytać, bo się denerwuję. Także...
No tak, to tutaj puenty nie zdradzimy, puenty nie przeczytamy, bo rzeczywiście jest to puenta, jak w tym kryminale, tak, zdecydowanie.
Tak, tak, ale nie przeczytamy.
No więc właśnie, dlatego jest to też taka historia, niczym kryminał właśnie z tą zaskakującą puentą. Ale no tutaj też chciałam ciebie zapytać. Właściwie powiedziałaś, że jest to o teraźniejszości, o tym, co tu i teraz, ale też jaka historia, jaką ty historię chciałaś opowiedzieć? Czy w ogóle tutaj mamy jakąś historię? Dla ciebie taką właśnie.
Tego się nie da opowiedzieć właśnie.
Zresztą znaczy, nawiązania do historii też jest, tutaj są, o czym nie powiedziałam.
Bo to jest napisane i po prostu to pozostawiam już, każdy będzie to inaczej interpretował. To trudno mi komentować to, co już napisane jest, co chciałam, czy nie chciałam. O tym się nie myśli, jak się pisze. To znaczy, to są te momenty, że się coś iskrzy, prawda, i piszemy, potem nad tym pracujemy i tak naprawdę nie myślimy o tym, że przyświeca nam idea, że mamy napisać o tym czy o tamtym. Nie, zupełnie nie. No, jest jakiś temat, który gdzieś chodzi po człowieku i chcemy coś z nim zrobić. Albo się to uda, albo się nie uda tego zrobić i na tym to polega. To jest, i w zasadzie to jest nie do opowiedzenia. To jest tak jak pytanie, co autor miał na myśli, prawda? Mm-hmm. Że w zasadzie tego nie można. To jest najgorsze, co się zdarza w szkole i w tych opracowaniach szkolnych, bo są takie opracowania. Ja czasem w księgarni takiej naukowej
znajdujesz
przeglądam.
Swój temat też?
No nie, to po prostu się włosy jeżą na głowie, co ja miałam na myśli właśnie. No, ale liczę na inteligencję młodzieży, która sobie lepiej z tym radzi niż często autorzy tych podręczników. Bo to jest bez sensu po prostu. Uważam, że każdy zaciekawiony czytelnik to sobie zinterpretuje tak, jak będzie chciał.
Ciekawa jestem, czy te teksty rodziły się jakoś tak pojedynczo? Czy miałaś zamysł już całego tomu?
Znaczy wiedziałam, że będzie to tom Geldberga na pewno, natomiast to się pisało oczywiście i potem jak to zwykle u mnie następuje selekcja, praca nad tekstem. No i tak jak przy wierszach tak naprawdę, bo ten układ taki, a nie inny. Tu muszę przyznać, że Miła Młodzież współpracowała ze mną w wydawnictwie literackim, Sebastian Brejnak i Ewelina Korostyńska, którzy właśnie tam mi proponowali inny układ niż ja zrobiłam i bardzo słusznie. I bardzo mi się z Młodzieżą miło współpracowało. No i to jak zwykle, to jest tak. Zawsze jest taka praca nad tekstem. Pod tym względem się nic nie zmienia. Niezależnie, czy to jest proza poetycka, czy to jest poezja, to jest taka sama praca. Ten sam rytm, ta sama muzyka.
Wariacje geldbergowskie, Ewa Lipska, wydawnictwo literackie. Autorce bardzo dziękuję.
Ja dziękuję tobie, dziękuję państwu.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.